Zapraszam Państwa na wiadomości w Radiu Maryja. Połączone komisje zakończyły pracę nad niezwykle szkodliwą konwencją Rady Europy o zapobieganiu przemocy. Możliwe, że w piątek Sejm zagłosuje nad ustawą wdrażającą jej zapisy. Po burzliwej dyskusji przepadły w głosowaniu wszystkie wnioski Prawa i Sprawiedliwości, w tym o odrzucenie przepisów. Uzasadniała go poseł Małgorzata Sadurska.
Ta konwencja wnosi do polskiego systemu prawnego bardzo wiele zła. Począwszy od błędów w tłumaczeniu i różnych wątpliwości później interpretacyjnych, jeżeli chodzi o rozwiązania konwencji, poprzez niezgodność z polską konstytucją, naruszenia szeregu artykułów polskiej konstytucji, szczególnie mówiących o ochronie polskiej rodziny, mówiącej o ochronie polskich dzieci, ale również mówiącym o tym, że wszyscy są równi wobec prawa. W końcu ta konwencja niesie zamach na naszą polską tradycję, polską religię i polską kulturę, bo twórcy tej konwencji nie wiadomo dlaczego w tych przymiotach, które tworzą społeczność, które wiążą ludzi, widzą właśnie coś złego, z czym należy walczyć.
Posłowie Prawa i Sprawiedliwości wnioskowali też o przerwę w obradach i analizę lingwistyczną tłumaczenia konwencji. Inny wniosek Prawa i Sprawiedliwości dotyczył zmiany przewodniczącego. Poseł Andrzej Jaworski wytykał przewodniczącemu połączonych komisji, że jego rolą jest doprowadzenie do głosowania i zamknięcie sprawy.
Nie może być tak, że członkowie komisji, którzy są od tego, aby pilnować stanowienia prawa, są przez pana przewodniczącego całkowicie lekceważeni. Pan od samego początku uważał tylko i wyłącznie, żeby te obrady prowadzić w ten sposób, żeby doszło do głosowania i żeby sprawa była zamknięta. Jeżeli taka jest pana rola, to ja panu współczuję.
Transmisję posiedzenia przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Tematem groźnej konwencji zajęły się również na połączonym posiedzeniu Parlamentarny Zespół do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski oraz Parlamentarny Zespół Stop Ideologii Gender. Przed Sejmem odbył się modlitewny protest przeciwko zapisom konwencji o zapobieganiu przemocy. Kraje, które przyjęły konwencję o przemocy, borykają się z opłakanymi skutkami jak aborcja wśród nastolatek czy seksualizacja dzieci, mówi ksiądz Jerzy Garda, organizator pikiety.
Jesteśmy tutaj, aby modlitwą wesprzeć wszystkich posłów, aby rozważyli jeszcze raz, jakie skutki śmiercionośne ta ideologia gender do naszej ojczyzny niesie, a właśnie konwencja jest uprawnomocnieniem.
Dokumentowi sprzeciwia się także Konferencja Episkopatu Polski oraz środowiska pro-life i prorodzinne. Antoni Zięba, wiceprzewodniczący Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, mówi, że konwencja jest dokumentem ściśle ideologicznym.
Oczywiście wszyscy jesteśmy przeciwko przemocy kobiet i powiem z radością, bez tej konwencji Polska ma stosunkowo najniższy w Unii Europejskiej wskaźnik rejestrowanej przemocy wobec kobiet. Konwencja mimo pięknej nazwy niesie zagrożenia związane z ideologią gender. Konwencja także może być ograniczeniem naszej suwerenności. W przypadku ratyfikacji tego niebezpiecznego dokumentu będą mogły działać na terenie naszego kraju komisje z Unii Europejskiej, które powodując się być może względami ideologicznymi będą niszczyć podstawy naszego życia moralnego, duchowego.
Polska podpisała konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w grudniu 2012 roku. W kwietniu ubiegłego roku rząd Donalda Tuska podjął uchwałę w sprawie przedłożenia jej do ratyfikacji i przyjął projekt odpowiedniej ustawy. Teraz ustawę ma przyjąć Sejm. Związkowcy z NSZZ Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych rozpoczęli przygotowania do czynnych akcji protestacyjnych. Zapowiedzieli też wielką demonstrację we Warszawie. Szef Solidarności, Piotr Duda, powiedział, że premier Ewa Kopacz dotąd nie odpowiedziała na listy związkowców z propozycją spotkania. Dodał, że rząd PO-PSL prowadzi pseudodialog. W dalszym ciągu nie są rozwiązane problemy pracownicze. Wymienił tu m.in. umowy śmieciowe.
Skoro pani premier nie chce się z nami spotkać, to my mówimy krótko. Żarty się skończyły. Chcę państwa poinformować, że od dzisiaj rozpoczęły się przygotowania, a tak faktycznie wchodzimy w akcję protestacyjną, czynną. Jako związki reprezentatywne, widząc to, co dzieje się w kraju, bo jeżeli słyszymy z drugiej strony, że to my podpalamy Polskę, to możemy powiedzieć krótko, to rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u podpala Polskę. rozpoczęliśmy przygotowania do akcji czynnych, łącznie do wielkiej demonstracji w Warszawie, która nie będzie końcem, może będzie początkiem.
W piątek ma się rozpocząć akcja rozdawania ulotek. Czwartek był kolejnym dniem protestów rolników. Gospodarze blokowali drogę we Frankopolu niedaleko domu ministra rolnictwa Marka Sawickiego, a także most na trasie Sokołów-Drohiczyn oraz drogę w pobliżu Międzyrzeca. Cały czas trwa protest w Zdanach i Zabłudowie. Rolnicy są zdeterminowani. Do piątku gospodarze czekają na terminowe i dokładne deklaracje ze strony ministra Sawickiego. Chodzi m.in. o 7 milionów złotych na pomoc dla poszkodowanych przez rosyjskie embargo i dziki. Do Sejmu w czwartek przyjechali rolnicy z całej Polski, aby rozmawiać z ministrem rolnictwa o sytuacji w ich sektorze. Ten jednak nie pojawił się na obradach komisji. Marek Sawicki wybrał spotkanie z rolnikami niemieckimi, zwracali uwagę posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Politycy tej partii żądają, aby ten niezwłocznie stawił się na obradach Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Mówi poseł Krzysztof Jurgiel, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Okazało się, że pan minister Sawicki, który był rano w Sejmie, zlekceważył komisję i przybyłych, szczególnie rolników, bo powiedział, że na komisję nie przybędzie, że będzie odpowiadał na sali sejmowej na te wszystkie problemy, postulaty, które do tej pory były zgłoszone do resortu, także nie wiem, co dalej będzie.
Rolnicy są zdeterminowani, zapowiadają, że będą protestować aż do skutku. Dziewiąty dzień strajkują górnicy w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Od poniedziałku między związkowcami a zarządem spółki toczą się rozmowy z udziałem mediatora. Wcześniej zarząd tej spółki ogłosił plan oszczędnościowy, przekonując, że jest ono konieczne, aby trwale poprawić kondycję firmy. Przeciwko cięciom protestują związkowcy. Były wiceminister gospodarki, poseł Grzegorz Tobiszowski, mówi, że sytuacja w Jastrzębskiej Spółce Węglowej to wynik złego zarządzania spółką. Przypomina też, że to rząd sprawuje nadzór właścicielski, dlatego powinien włączyć się w rozmowy.
Skarb Państwa i premier i minister jest właścicielem, kiedy zabiera pieniądze, które powinny iść na inwestycje, a w sytuacji, kiedy powinien się włączyć, czy powinna się włączyć pani premier, słyszymy, to jest sprawa prezesa. No przecież to jest jakieś kuriozum. Cały czas zauważamy wzrost kosztów firm zewnętrznych obsługujących Jastrzębską Spółkę Węglową. Nawet w niektórych przedziałach jest wzrost o 100%. Inflacji takiej nie było. Wzrostu ceny stali takiej nie było. A więc dzisiaj nie można mówić, że to tylko czynniki zewnętrzne. One też, ale nie można też mówić o w kwestii pracowniczej, bo mamy ewidentne błędy w zarządzaniu związane z wzrostem kosztów, z zaniechaniem zwiększenia wydobycia.
W proteście uczestniczy ponad 3000 osób, w tym około 90 pod ziemią. Prezydent Bronisław Komorowski będzie ubiegał się o reelekcję i wystartuje w majowych wyborach. Według Bronisława Komorowskiego przez ostatnie 5 lat realizował model prezydentury opartej o dialog, współpracę i poszukiwanie tego, co nas łączy. Prezydent powiedział, że za cele stawia sobie m.in. wzmocnienie bezpieczeństwa i roli Polski w świecie, utrzymanie konkurencyjności gospodarki oraz wsparcie dla młodego pokolenia. Decyzja w sprawie ubiegania się o reelekcję zapadła już dawno. Zwlekanie z jej ogłoszeniem to tylko gra, mówi poseł Beata Szydło. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości dodała, że Komorowski zdefiniował swoją kandydaturę w pierwszej kadencji jako szczególnie przychylną rządowi PO-PSL.
Czyli takie nic nie robienie, takie gładkie uśmiechanie się i praktycznie starać się być obok tego, co dzieje się w Polsce, gdy tymczasem prezydent ma w Polsce szczególną rolę, szczególnie teraz w takiej sytuacji, kiedy narasta coraz więcej problemów społecznych, gdzie widać, że nie ma dialogu, że ludzie po prostu biednie i źle im się żyje. Prezydent nie tylko powinien występować tutaj z inicjatywami własnymi, ale przede wszystkim nie powinien podpisywać złych ustaw i stać po stronie ludzi, a nie po stronie partii rządzącej. Bo w tej chwili Bronisław Komorowski jest tylko i wyłącznie notariuszem tych ustaw, które proponuje Platforma, rząd, które bardzo często obracają się przeciwko ludziom. Ja przypomnę, że przecież podpisał chociażby ustawę wydłużającą wiek emerytalny.
Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 10 maja. Służba zdrowia nie funkcjonuje dobrze, nie zapewnia obywatelom podstawowego, sprawnego dostępu do opieki zdrowotnej, co prowadzi do wielu tragedii, stwierdził kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Andrzej Duda. Dodał, że brakuje dialogu na temat sposobów poprawy trudnej sytuacji w tej dziedzinie. Andrzej Duda brał udział w debacie zatytułowanej "Dobra zmiana w służbie zdrowia" w siedzibie Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego. W spotkaniu uczestniczyło ponad 20 ekspertów, przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciele samorządów lekarskich oraz przedstawiciele pacjentów. Potrzebne są konkretne zmiany w systemie, powiedział poseł Mariusz Błaszczak, szef klubu Prawa i Sprawiedliwość.
My Prawo i Sprawiedliwość proponujemy rozwiązanie NFZ-u, finansowanie opieki zdrowotnej z budżetu państwa. Proponujemy także opiekę lekarską, w tym dentystyczną, w szkołach. To naprawdę kosztuje dużo mniej, kiedy dzieci mają dostęp do lekarza, w tym lekarza stomatologa, niż później leczenie ludzi, którzy są chorzy.
Na zaproszenie Prawa i Sprawiedliwości nie odpowiedzieli minister zdrowia Bartosz Arłukowicz i przedstawiciele Kancelarii Prezydenta. Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia poseł Tomasz Latos mówi, że problemów w służbie zdrowia jest bardzo dużo. Jednak jak widzimy, prezydenta te sprawy nie interesują.
Mógłby chociażby przy tych problemach, które były na przełomie roku z lekarzami rodzinnymi, czy z pakietem onkologicznym, czy też w wielu innych sytuacjach, organizować dyskusje eksperckie u siebie, ale jak widać raczej woli nie wchodzić w tak trudne zagadnienia i to źle. Mam nadzieję, że jeżeli prezydentem zostanie pan poseł Andrzej Duda, to właśnie będzie poświęcał więcej uwagi tego typu zagadnieniom i stworzy u siebie w Pałacu Prezydenckim pole do dyskusji merytorycznych na różne tematy.
Szef klubu Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, że ta debata to początek kolejnych spotkań. Solidarna Polska żąda odwołania ministra sportu Andrzeja Biernata w związku z nieprawidłowościami przy kontroli CBA. Biuro bada oświadczenie majątkowe polityka PO. Wynika z niego, że mógł on nie mieć środków finansowych na zakup auta renomowanej marki z 2012 roku. Zasadą jest transparentność i jawność działań osób pełniących funkcje publiczne, szczególnie w przypadku, gdy łączą oni swoje funkcje, mówi Zbigniew Ziobro, lider Solidarnej Polski.
Taka sytuacja ma miejsce w przypadku pana ministra Biernata, który jest jednocześnie posłem na Sejm i konstytucyjnym ministrem, członkiem rządu pani premier Ewy Kopacz. Okazuje się według doniesień medialnych, pan minister Biernat znalazł się w sytuacji, która, jeśli jest prawdziwa, stawia pod dużym znakiem zapytania jego taką moralną legitymację dalszego pełnienia urzędu, jeśli oczywiście stać na gruncie tych zasad jawności, transparentności i przejrzystości działania osób pełniących wysokie funkcje publiczne.
Co więcej, z informacji medialnych wynika też, że minister nie zgodził się, by CBA skontrolowało jego konta bankowe. Grupa ponad 50 Polaków z Donbasu, która przyjechała do naszego kraju latem ubiegłego roku, nie może liczyć na pomoc polskiego państwa. Większość z tych osób ma kartę Polaka. Do tej pory korzystali oni z pomocy mieszkańców, lokalnych organizacji i parafii. Potrzeby są ogromne, brakuje niemal wszystkiego. Dodatkowym problemem jest fakt, że polskie prawo nie umożliwia im skorzystania z pomocy socjalnej. Te 50 osób, które przyjechały w pierwszej turze na własną rękę, są rozsiane po całym kraju. Są zdane jedynie na dobrą wolę Polaków, mówi Marek Miśko z Polskiego Radia RDC.
Potrzeby są po prostu ogromne. Polska w ogóle palcem nie kiwa, bo pytaliśmy o to na różnych poziomach ministerialnych. Nie mogą liczyć na żadną pomoc. Pod Warszawy, przez Kraków, przez Pułtusk, przez Kobiernicę pod Tychami, Białe Błota, Wrocław, Lublin, Poznań, Koszalin, Tarnowskie Góry, Izabeli. Mnóstwo. A czego potrzeba? Garnki, pościel, ubrania dla dzieci, jedzenie dla dzieci. Mamy kilka przypadków, gdzie dzieci są poważnie chore. Jedno z dzieci traci wzrok. Ubrania dla dorosłych. To są ludzie właściwie ze wszystkich klas społecznych, więc problem jest tego typu, że potrzebujemy dla tych ludzi wszystkiego.
W trudnej sytuacji są także Polacy ewakuowani dzięki państwu polskiemu, które gwarantuje im pomoc przez pół roku. Nie wiadomo do końca, co potem. Ponad 170 osób przebywa obecnie w ośrodku pod Olsztynem. Do Kijowa w czwartek przybyli kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji François Hollande. Spotkali się z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką. Głównym tematem rozmów były nowe propozycje uregulowania konfliktu na wschodzie jego kraju. Po wizycie na Ukrainie przywódcy Niemiec i Francji udadzą się w piątek do Moskwy, by zapoznać ze szczegółami ich planu prezydenta Rosji Władimira Putina. Szczegóły dotyczące oferty Merkel i Hollande'a nie są znane. Natomiast kraje Unii Europejskiej wstępnie uzgodniły dodanie 19 osób i 9 podmiotów do listy objętych sankcjami wizowymi i finansowymi w związku z konfliktem na Ukrainie. Ostateczne decyzje podejmą w poniedziałek szefowie dyplomacji państw Unii Europejskiej. I tą wiadomością kończymy informacje w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.